A my będziemy rozmawiać teraz o tym, co może albo co powinno zadziać się w najbliższej przyszłości. W naszym studiu pani pułkownik i pani doktor Karolina Grenda, Fundacja SET, Security, Energy and Technology. Dzień dobry, witam serdecznie pani doktor.
Witam serdecznie naszych słuchaczy i panią redaktor.
Pani jest pierwszy raz u nas w studio?
Tak, pierwszy raz. Bardzo mi miło, że mam okazję rozmawiać z państwem i móc przedstawić się widzom.
Tutaj, tak, ale widzom też, widzom też. A proszę nam opowiedzieć kilka słów o sobie.
O sobie? Ojej, w zasadzie jestem pułkownikiem rzeczywiście, ale w stanie spoczynku. I służbę zaczynałam mając 20 lat, więc już rzeczywiście jakby od urodzenia prawie jestem związana z bezpieczeństwem. Natomiast teraz trochę pracuję w polskim biznesie, ponieważ pracuję w polskim startupie, który produkuje rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, dedykowane tutaj dla prawników i dla szeroko rozumianego samorządu terytorialnego, administracji publicznej. Jestem tam odpowiedzialna za zgodność, ale też tutaj wspieram działania Fundacji SET właśnie jako ekspert w ramach Fundacji.
I państwo wpadli na taki pomysł po intensywnych pewnie analizach i dyskusjach, żeby powstało w Polsce kolejne, bo już dwa są, Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Skąd taki pomysł? No i dlaczego ono jednak powinno być w Polsce ulokowane?
Rzeczywiście było tak, że pomysł powstał w ramach prac fundacji, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, tym obszarem energetycznym, ale też w obszarze cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja teraz obecnie jest ściśle związana z obszarem cyberbezpieczeństwa. I rzeczywiście pomysł narodził się w ramach prac fundacji. Skąd taki pomysł? No stąd, że my przede wszystkim analizowaliśmy potencjalne luki, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, których mamy kompetencje, a których do końca nie wykorzystujemy, jako państwo oczywiście. Polska to przede wszystkim obszar, który jest no, na wschodniej granicy, jeżeli chodzi o wschodnią flankę NATO, więc absolutnie mamy mnóstwo doświadczeń, jeżeli chodzi o doświadczenia bezpośrednio z pola walki w czasie rzeczywistym, odnośnie tego, jakie zastosowania może mieć sztuczna inteligencja w polu walki. No, mamy potencjał edukacyjny, przecież duże ośrodki takie technologiczne, tak, Uniwersytet tutaj Gdański, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, to są ośrodki, które dedykują nie tylko swoje rozwiązania tutaj do obszaru cywilnego, ale też w obszarze bezpieczeństwa mocno współpracują. Przede wszystkim duże nakłady Polski, jeżeli chodzi na bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem wiodącym tutaj, jeżeli chodzi o PKB w tym zakresie i stąd jakby no, jesteśmy dosyć, myślę, wiarygodni, jeżeli chodzi o kwestię możliwości budowy takich centrum. Mamy, tak jak pani redaktor powiedziała, dwa takie centra. Jedno znajduje się w Krakowie i zajmuje się kontrwywiadem. Drugie takie centrum znajduje się w Bydgoszczy i to jest centrum, które znajduje się policją wojskową. Te centra nie są specjalnie medialne, bo one w zasadzie
tak,
produkują...
Tak, bardzo mało się o nich słyszy.
Tak, ale one produkują rozwiązania do wewnątrz. No, kontrwywiad, no to trudno mówić to medialnie tak, o takich rozwiązaniach, tak? A policja wojskowa to jest też element tutaj rozwiązań, jeżeli chodzi nawet o kwestie NATO, interoperacyjności NATO, ale w strukturach wojskowych wewnątrz. Natomiast tutaj centrum kompetencji, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, miałby większe możliwości. I szczerze mówiąc, to z
większe
jednej strony...
pod kątem, że nie do wewnątrz stricte? Czy o czym pani myśli?
Myślę o tym, że to nie jest tylko kwestia prestiżu dla państwa, ale to jest takie miejsce, w którym później NATO jakby widzi kompetencje dla rozwoju doktryny, interoperacyjności, edukacji, kwestii tutaj certyfikacji dla różnego rodzaju rozwiązań. I to jest miejsce, które, ja myślę w Polsce, że my mamy taki problem, że mamy wielu ekspertów, mamy dobry przemysł, dynamicznie się rozwijający, mamy armię, która jest dobrze postrzegana, jeżeli chodzi o środowisko międzynarodowe. Natomiast nie mamy miejsca, gdzie te wszystkie trzy obszary mogą się spotkać.
I to by było takie miejsce,
tak,
według
i to by było
państwa.
Takie miejsce, tak? Tak, absolutnie.
A to tak, jeżeli chodzi o zarys, no ale od pomysłu jest jeszcze droga do tego, żeby to wdrożyć. Wiem, że było takie spotkanie dwa dni temu w Pałacu Prezydenckim. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało poinformowane o państwa pomyśle, jak zostało przyjęte, a przede wszystkim też jak zostało to przyjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo wiemy, że to są dwa różne ośrodki.
Ja nie mam oczywiście bezpośrednich informacji na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o samo posiedzenie, to absolutnie pomysł spotkał się z entuzjazmem i to nie tylko ze strony kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też ekspertów, którzy brali udział w współtworzeniu tego projektu, bo tak naprawdę my też ostatecznie czerpaliśmy też wiedzę od ekspertów z obszaru bezpieczeństwa, tutaj z obszaru tego cywilnego, przy projektowaniu tego rozwiązania ostatecznie i spotkało się to jakby z dużym entuzjazmem, no i też dostajemy bardzo dużo informacji na temat tego, że utworzenie takiego centrum doskonałości właśnie związanego z sztuczną inteligencją, gdzie tak jak powiedziałam, że mamy potencjał, byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem.
Jaka powinna być dalsza droga? Bo tak jak powiedziałam, zbliża się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego 7-8 lipca w Turcji, w Ankarze. Czy to tam powinien być ten moment? To tam polskie władze, polski prezydent powinny o tym poinformować, o takim zamyśle, pomyśle?
Ja trochę usprawiedliwiając się powiem tak, my nie, oczywiście nie mieliśmy wpływu na tworzenie agendy na szczyt w Ankarze, tak? No, nie mamy takich informacji. Natomiast pomyśleliśmy, że to byłby najlepszy moment do prezentacji takiego stanowiska. Przede wszystkim z uwagi na to, że jest to możliwość też zaprezentowania tego państwom sojuszniczym. Ja szczególnie myślę tutaj o państwach B9, czyli to jest ta sfera odpowiedzialności za bezpieczeństwo, która łączy się z granicą wschodnią. Jest to specjalny komitet utworzony w 2015 roku właśnie tutaj po to, żeby podejmować istotne kwestie dotyczące właśnie granicy wschodniej NATO. I pomyśleliśmy, że to będzie najlepszy moment, żeby tutaj i w kuluarach troszeczkę o tym porozmawiać, ale też, żeby oficjalnie przedstawić taką propozycję. Ja też powiem może tak, że czerpaliśmy trochę tutaj z doświadczeń Estonii. Estonia w 2700 roku przeszła duży atak cyber, który w zasadzie sparaliżował to państwo i wyciągnęła z tego bardzo pozytywne wnioski, właśnie między innymi tworząc takie Centrum Doskonałości do Cyberbezpieczeństwa. Estonia jest teraz hubem, jeżeli mówimy o różnego rodzaju rozwiązania i to na poziomie europejskim, ale też na poziomie światowym. Więc my też korzystając z tego, że no, jest ta wschodnia granica NATO, jest możliwość testowania tych wszystkich rozwiązań, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Naturalny sposób też działalibyśmy jako taki element odstraszania, jeżeli chodzi o wschodnią granicę, tak? Myśleliśmy sobie, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby takie centrum właśnie budować.
No bo słuchają nasi słuchacze i się zastanawiają, ale po co nam dokładnie takie centrum doskonałości pewnie, tak? Że jak to ma się przełożyć na ich zwykłe życie, czy na codzienność, która jest. Jakby można nam było wytłumaczyć, czy mogłaby pani nam też wytłumaczyć, jakie to realne korzyści przyniesie dla Polski, no bo dla sojuszu oczywiście, ale też tutaj, dla tych lokalnych rozwiązań.
Dla lokalnych rozwiązań? Mhm. No to na pewno rozwój przemysłu. My cały czas mówimy o tej integracji polskiego przemysłu, który, tak jak powiedziałam, rozwija się dynamicznie z tą sferą bezpieczeństwa i to by było naturalne miejsce, gdzie ten przemysł z tą sferą bezpieczeństwa mógłby się spotkać. Oczywiście to jest centrum akredytowane dla NATO, więc ta interoperacyjność dotyczy wszystkich państw NATO, całego sojuszu, tak? Natomiast oczywiście jest to pole, gdzie można zaprezentować polskie rozwiązania, testować, tak? Możliwości powstawania różnego rodzaju sandboxów, czyli takich miejsc, gdzie testuje się takie rozwiązania i pod względem prawnym, i pod względem technologicznym, agregowania tego polskiego przemysłu, angażowania w te rozwiązania. Tak jak powiedziałam, my mamy te wszystkie kompetencje, mamy ludzi dobrze wykształconych, informatyków,
matematyków, żeby to
tak, to jest
tworzyć.
Też właśnie pomysł na to, żeby ci ludzie zostali w kraju, żeby nie pracowali dla dużych big techów.
A tylko ostatnio niestety dużo się o tym słyszy,
tak,
prawda, że naukowcy wyjeżdżają z Polski bo przez no, nie do końca miłe doświadczenia i pracują za granicami.
Tak, a to byłoby prestiżowe, wielonarodowe miejsce, bo to są centra, tak jak powiedziałam, wielonarodowe, wojskowe, akredytowane przez NATO, ale wielonarodowe, więc ten kapitał jest w zasadzie z całego świata, tak? I ta możliwość pokazania się też na tym rynku międzynarodowym.
Tak, to na pewno duży plus, ale czy tylko my myślimy o takim centrum, czy tylko Polacy o to zabiegają, czy też są inne kraje, bo gdzieś słyszy się o Francji, czy to ten kierunek, czy jeszcze inni myślą o tych rozwiązaniach?
Więc tak, nie ukrywam, że rzeczywiście tak jest. W trakcie procedowania i wykonywania analiz dotyczących utworzenia właśnie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, my od naszych ekspertów otrzymaliśmy informację, że rzeczywiście w przestrzeni medialnej pokazała się taka informacja o tym, że Francja pretenduje też do tego, żeby zbudować takie centrum. No jakby znowu do materiałów źródłowych nie mamy dostępu, natomiast tak, tylko że też z tego, co wiemy, z tego przekazu medialnego wynika, że Francja chciała budować te kompetencje, tylko w kilku określonych obszarach. Nie patrzy na projekt horyzontalnie, na projekt sztucznej inteligencji, tylko interesuje się kwestią dowodzenia, kwestią cyberbezpieczeństwa i kwestią...
Czyli tak bardziej wojskowo.
Bardziej lokalnie i myślę bardziej pod swoim kątem, pod rozwijanie własnych kompetencji, które niewątpliwie posiada.
To wytłumaczmy, jeżeli takie centrum powstałoby w Polsce, ono powstaje na X lat, czy mamy jakąś perspektywę funkcjonowania takiego centrum?
Tu nie ma określonego czasu, tak? Mhm. Oczywiście, że powstaje na X lat. Też prawdą jest to, że to centrum nie jest finansowane przez sojusz, ale przez państwo gospodarza. Czyli
Zaraz właśnie o to miałam zapytać.
Czyli w tym wypadku było finansowane przez nas, ale też inne państwa kontrybuują do tego, żeby być albo partnerami takiego rozwiązania, bądź też, żeby ich personel też funkcjonalnie przebywał w takim centrum.
Ile osób może albo powinno być zatrudnione w takim centrum?
To zależy od państwa gospodarza, bo ono ustala, jak to ma wyglądać organizacyjnie.
A tak minimum, maksimum?
Tutaj, jeżeli chodzi o przekaz medialny i Francję, to gdzieś tam wiemy, że mówi się o 50 pracownikach takiego centrum.
Czyli to nie jest dużo. A jakieś koszty funkcjonowania takiego centrum, to są jakiego rzędu?
Absolutnie nie. No, trudno mi powiedzieć tutaj, bo trudno mi mówić o szczegółach, tak? To jest na razie z naszej strony to jest koncepcja. Trudno mówić o szczegółach, bo one są później jak gdyby ustalane i zależą od tego, ile personelu jest w takim centrum właśnie, tak? To rzeczywiście jakby sama ta bazowa struktura nie jest wielka. Tutaj myślę o tych centrach, które my posiadamy, polsko-słowackim centrum w Krakowie i centrum w Bydgoszczy. Natomiast to jest centrum, które, tak jak powiedziałam, organizuje duże konferencje, szkolenia, cały proces testowania rozwiązań z różnych krajów sojuszu też odbywa się w tym centrum. Więc ono docelowo jakby skupiałoby bardzo dużo ekspertów wokół siebie międzynarodowych.
A gdzie Polska powinna szukać krajów sojuszniczych najbardziej, żeby poparli ten pomysł? No bo teraz będą te rozmowy podczas szczytu, to może być ten przełomowy, ważny moment.
Tak jak powiedziałam, kraje tutaj B9, czyli te kraje, które są związane bezpośrednio z bezpieczeństwem wschodniej z flanki NATO. Na pewno Wielka Brytania, która wnosi bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o rozwiązania sztucznej inteligencji, nowych technologii. No i Stany Zjednoczone, które kontrybuują, jeżeli chodzi o te strategiczne centra natowskie, to na pewno Stany Zjednoczone powinny tu mieć duży wpływ na utworzenie takiego centrum. Z nimi powinniśmy rzeczywiście...
Czyli teraz ten ważny moment to właśnie szczyt NATO w Turcji. Myśli pani, że to jest właśnie ten okres?
Myślę, że tak, ponieważ tak jak pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Francja tutaj też jakby no, chciałaby, żeby takie centrum powstało w Rennes, czyli na jej terenie. W miejscu, które jest już dosyć mocno rozwinięte technologicznie.
A w Polsce gdzie to miałoby właśnie powstać
ewentualnie? To nie jest kwestia tego na razie gdzie, tylko konkretnie gdzie, tylko trzeba było przeanalizować różne kwestie dotyczące dostępności właśnie, dotyczące tutaj zaplecza technologicznego, edukacyjnego. Natomiast ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że to nie jest kwestia jakby tutaj tego, która stolica ma większe predyspozycje do tego, żeby takie centrum powstało po prostu jakby w danym kraju. Myślę tutaj o Paryżu czy Warszawie, tak? To nie o to chodzi. To chodzi o to, jakby z którego wkładu danego państwa na to miałoby większą efektywność, tak? W zakresie wpływu, tak jak powiedziałam, na rozwój doktryny NATO, interoperacyjności, kwestii szkoleń, edukacji, certyfikacji. To tu raczej chodzi o ten element. Nie o to, które państwo, tak? Czy Polska, czy tam Francja, tylko o to, które rzeczywiście państwo miałoby większy potencjał i dałoby więcej wkładu dla rozwoju NATO, no, biorąc pod uwagę to, że to jest wschodnia granica.
I to jest ten jeden z argumentów kluczowych.
Kluczowy, według mnie kluczowy, tak.
Tak, na pewno. Ja się też oczywiście z tym zgadzam. Wiem, że Fundacja SET to jest oczywiście organizacja, która informuje, ale też możemy przeczytać, że 15 innych polskich think tanków i organizacji gdzieś brało udział. Jak to by pani rozdzieliła, jeżeli chodzi właśnie o ten wkład merytoryczny, to na co te organizacje czy państwo kładą największy nacisk właśnie, jeżeli chodzi o to centrum?
Na pewno na tą sferę bezpieczeństwa, ponieważ wśród tych ekspertów bardzo dużo osób było z obszaru bezpieczeństwa. Ale też przemysł widzi w tym absolutnie duży potencjał.
Czyli co, polskie spółki Skarbu Państwa, czy prywatny sektor też?
Prywatny sektor też i myślę tutaj o rozwiązaniach dual use. Kiedyś była taka sytuacja, że te rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa powstawały rzeczywiście w tej sferze militarnej, a później były przenoszone na obszar cywilny. Obecnie to przemysł jakby produkuje te rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa.
To jakie spółki, jakie firmy tutaj państwa wspomagają?
No, konkretnie nie będę chyba pani redaktor wymieniać, natomiast jest to rzeczywiście obszar i zarówno spółek Skarbu Państwa i ten obszar typowo biznesowy,
czy na tym spotkaniu?
Cyber chyba najbardziej, tak? Obszar cyberbezpieczeństwa, energetyki oczywiście, bo to jest też jakby zaplecze do rozwoju nowych technologii.
To jeszcze chciałam się dopytać o spotkanie w BBN-ie. Czy tam byli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, czy nie? Czy było jakieś oddzielne spotkanie z MON-em?
Jeżeli chodzi o spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, to bezpośrednio takich osób skierowanych z Ministerstwa Obrony Narodowej nie było. Natomiast no, mam nadzieję, gdzieś tam może dochodzą do mnie jakieś informacje, że rzeczywiście takie rozmowy się toczą i to dobrze.
Ale spotkania formalnego nie było, nie, tak? Z przedstawicielami
MON-u.
Jeżeli
chodzi o nasz udział w takim spotkaniu, to nie. Ale jesteśmy otwarci, absolutnie. Wykonywaliśmy analizy, ekspertyzy. Tak jak powiedziałam, mamy doświadczenie w tym zakresie, więc służymy oczywiście wsparciem.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie pani redaktor, dziękuję słuchaczom, widzom.
Dziękujemy. A mówiła pani pułkownik w stanie spoczynku, pani doktor Karolina Grenda, wykładowca akademicki Fundacja SET. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.